Lux in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dogmaty maryjne a pobożność. Cześć dla Matki Bożej, jeśli ma być autentyczna, musi być oparta na prawdzie nauczanej przez Kościół Święty, zwłaszcza w formie uroczystych orzeczeń, które są przedmiotem wiary, czyli tak zwanych dogmatów. Mamy cztery główne prawdy wiary odnoszące się wprost do Maryi. Są to tak zwane dogmaty maryjne, które chciałbym omówić każdy z osobna. Są bowiem właściwym fundamentem dla zdrowej pobożności i czci Matki Bożej. Pierwszym historycznie biorąc i fundamentalnym dogmatem jest prawda o Bożym Macierzyństwie Maryi. Głosi ona, że w niezmierzonych zamysłach Bożej opatrzności Bóg wybrał Maryję z Nazaretu na Matkę Syna Bożego. Oznacza to, że poczęła i porodziła nie zwykłe ludzkie dziecko, ale wcielonego Syna Bożego. Jest więc nie tylko Matką Jezusa, ale przede wszystkim Matką Boga, świętą Bożą Rodzicielką, Bogu Rodzicą. Dogmat Bożego Macierzyństwa ma mocne uzasadnienie w Piśmie Świętym. Wiele z tych tekstów odczytywanych jest w okresie Bożego Narodzenia. W Starym Testamencie liczne proroctwa zapowiadają przyjście Zbawiciela świata, narodzonego z niewiasty. Znajdujemy je już w Księdze Rodzaju, gdzie jest zapowiedź owej niewiasty, która zetrze głowę szatańskiego węża. O Matce Mesjasza pisze prorok Micheasz, wskazując nawet konkretne miejsce jego urodzenia. Także proroctwo Izajasza, w sposób nie pozostawiający wątpliwości, głosi prawdę o narodzeniu Zbawiciela z niewiasty. O tym, że starotestamentowe zapowiedzi spełniły się na osobie Maryi, świadczą relacje ewangelistów. Święty Łukasz przedstawia scenę zwiastowania, w której anioł Gabriel zwiastuje Maryi narodzenie Syna, który będzie Synem Najwyższego, a któremu według relacji Mateuszowej Maryja ma nadać imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Boskie macierzyństwo Maryi potwierdza jej krewna Elżbieta, która zapewne nic nie wiedząc o anielskim zwiastowaniu, pod natchnieniem Ducha Świętego mówi do swej młodszej kuzynki jako do Matki Pana Mojego. W odpowiedzi na to Maryja wznosi hymn Magnificat, uwielbiając Boga za wielkie rzeczy, jakie uczynił jej Bóg Wszechmogący. Ewangelista Łukasz w tzw. Ewangelii Dziecięctwa Jezusa parokrotnie zaznacza, że Dziecię Jezus ma boską naturę. Zaświadczają to opisane przez Niego niezwykłe okoliczności narodzenia w Betlejem, jak również relacja ze spotkania z Symeonem i Anną podczas ofiarowania Jezusa jako pierworodnego Syna w świątyni jerozolimskiej. Także wszystkie późniejsze wydarzenia i cuda z okresu publicznego nauczania Jezusa potwierdzają Jego boskość. Jednocześnie świadkowie tych wydarzeń pamiętali, że jest On Synem Maryi. Wyrazem żywej wiary pierwotnego Kościoła w to, że Maryja jest Matką Syna Bożego, są słowa świętego Pawła, który pisze do Galatów, iż przez narodzenie z niewiasty Bóg zesłał swego Syna jednorodzonego, aby dokonał Zbawiciela świata. Biblijną prawdę o świętej Bożej Rodzicielce znamy z bardzo plastycznych i poruszających uczuciowo opisów zwiastowania anielskiego i narodzenia w Betlejem. Dużo miejsca prawdzie o tym, że Maryja jest świętą Bożą rodzicielką, poświęcił Jan Paweł II, zwłaszcza w specjalnej encyklice na ten temat pod tytułem Redemptoris Mater. To encyklika o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła z 25 marca 1987 roku. Znamienny jest jej łaciński tytuł Matka Odkupiciela, Redemptoris Mater, nad którym zatrzymamy się za chwilę. Wpierw przypomnijmy, że dogmat ten został uroczyście ogłoszony na starożytnym soborze w Efezie w 431 roku. 1500 lat później papież Pius XI w 1931 roku na pamiątkę tego wydarzenia ustanowił w Kościele katolickim liturgiczny obchód święta ku czci świętej Bożej Rodzicielki, przypadający wówczas na dzień 11 października. Po reformie Soboru Watykańskiego prawdę o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny w liturgii Kościoła katolickiego obchodzimy w dzień Nowego Roku. W ten sposób wyrażamy nasze oddanie się w jej macierzyńską opiekę. Skoro bowiem Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka, to jest zarazem naszą Matką i Matką Kościoła. Spośród wszystkich przywilejów Maryi, jej Boże Macierzyństwo trzeba postawić na pierwszym miejscu. Ona została uchroniona od skutków grzechu pierworodnego. Pozostała zawsze dziewicą oraz została z duszą i ciałem wzięta do nieba właśnie ze względu na fakt, że Bóg w swoich odwiecznych planach wybrał ją na rzeczywistą matkę swojego Syna. By lepiej rozumieć przywilej Bożego Macierzyństwa Maryi, trzeba sięgnąć do historii, która pokazuje, jak kształtowało się rozumienie prawdy o Jezusie Chrystusie. Patriarcha Konstantynopola Nestoriusz, zmarły w 451 roku, nauczał, że w Jezusie Chrystusie są dwie natury i dwie osoby, boska i ludzka. Wobec tego Maryja, jak twierdził, jest tylko matką Chrystusa człowieka. Jednak biskupi, którzy zebrali się na soborze w Efezie w 431 roku, odrzucili i potępili naukę patriarchy Nestoriusza, wykazując zarazem na podstawie Pisma Świętego, że Pan Jezus był i jest jedną osobą, lecz posiadającą dwie natury, boską i ludzką. Maryja, rodząc Jezusa w Jego ludzkiej naturze, była także Matką Jezusa jako Boga, a więc Matką Bożą. Nie znaczy to, że dała ona Jezusowi naturę boską. Jako Syn Boży, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, posiada on ją odwiecznie. Natomiast Maryja dała mu w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu ludzką naturę, realne ludzkie ciało. Dała je drugiej osobie boskiej. Jest więc w pełnym tego słowa znaczeniu Matką Syna Bożego według ciała. I w czasie, pomimo iż według natury Bożej i odwiecznie, Jezus jest Synem Bożym. Określenie więc Maryi Matką Bożą nie jest żadną metaforą, ale najbardziej właściwym jej określeniem i zarazem przywilejem, który wynosi ją ponad wszystkie stworzenia. Aby już nikt nigdy nie podważał tej prawdy, została ona uroczyście ogłoszona jako dogmat wiary. Zebrani na soborze w Efezie biskupi Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale należy czcić Maryję i nazywać ją Matką Bożą, Bogu Rodzicą, po grecku Theotokos. Potwierdziły to kolejne sobory w Chalcedonie w 451 roku i w Konstantynopolu w 553 oraz w 680, jak również liczne dokumenty papieskie. Z punktu widzenia życia duchowego, prawda ta oznacza również, że Maryja, raz historycznie stając się Matką Jezusa Chrystusa, nie przestaje nią być dla Jego mistycznego ciała Kościoła, a więc także dla każdego wierzącego z osobna. Macierzyństwo Maryi, pozostające w zbawczym zasięgu Ojcostwa Boga samego, jak pisał święty Jan Paweł II, przejawia się w trosce o ludzi, o wszystkie ich potrzeby, czego dała dowód w Kanie Galilejskiej. Owo wychodzenie naprzeciw potrzebom człowieka oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa, pisał papież. Maryja jako Matka Boża, jako Boża Rodzicielka, Bogu Rodzica i zarazem Matka Kościoła, nasza Matka, staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy. Jednocześnie, jak podkreśla papież, Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła objawić się moc Mesjasza. Boża Rodzicielka, Theotokos, zatem nie tylko rodzi w nas życie duchowe, ale je zabezpiecza i wychowuje. Dogmat ten przypomina ponadto, że Maryja była przestrzenią wcielenia Syna Bożego. W niej dosłownie spełniają się zapisy Ewangelii, a Słowo ciałem się stało. Ona stała się miejscem, gdzie niebo dotknęło ziemi, transcendencja dotknęła immanencji, nieskończoność skończoności, Bóg dotknął człowieka. To uświadamia nam zarazem, jak wielkim i świętym w oczach Bożych jest człowiek i jego ludzka natura. W fakcie wcielenia, który z woli Bożej dokonał się w Maryi i przez nią, cała chrześcijańska duchowość nabiera charakteru inkarnacyjnego, to znaczy, że jest ukierunkowana na obecność Boga objawiającą się w stworzeniu, a szczególnie w człowieku. Co więcej, Boże Macierzyństwo Maryi uczy, że Bóg oczekuje twórczej współpracy ze swoją wolą. Maryja, zanim poczęło się w niej odwieczne słowo, swoim fiat, wyraziła gotowość do tego, by stać się matką. Zbawienie ludzkości i każdego indywidualnego człowieka nie dokonuje się więc samoczynnie, zaocznie, ale domaga się świadomego i konsekwentnego współudziału. Nasze fiat, pociągające za sobą niekiedy wiele wyrzeczeń i ofiar, zawsze ma wymiar społeczny, choć czasem nie do końca uświadomiony. Tak jak od fiat Maryi w jakimś sensie zależały losy całej ludzkości, tak może okazać się, że od naszego przyzwolenia na Bożą inicjatywę zależeć będzie narodzenie się Boga w naszym sercu i wielu innych ludzi.